Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. Droga rodzino Radia Maryja, bracia i siostry w Chrystusie, przeżywamy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj siódmy dzień tej oktawy, sobota wielkanocna, Wigilia Święta Miłosierdzia Bożego. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie w Wagownikach rozpoczyna się doroczny odpust. Niemal codziennie przybywają tam pielgrzymki z całej Polski. Dzisiaj przybywa pielgrzymka z diecezji świdnickiej w kolejnej diecezji, w której rozpoczyna się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i czcicieli Bożego Miłosierdzia. Wypada, by temat dzisiejszej katechezy dotyczył tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Ułóżmy katechezę w formie tryptyku. Pierwszą jego częścią będzie ukazanie etapu objawiania się Bożego Miłosierdzia w dziejach zbawienia. W drugiej części będzie mowa o miłosierdziu ludzkim jako odpowiedzi na miłosierdzie Boże. W części trzeciej będą zaprezentowane główne formy świadczenia miłosierdzia przez człowieka. A więc część pierwsza – etapy objawiania się Bożego Miłosierdzia. Na początku zaznaczmy, że przymiot Bożego Miłosierdzia nie jest możliwy do wykrycia czystym rozumem w oparciu o naturalne zdolności poznawcze człowieka. Został on przez Boga objawiony. Bóg po prostu przedstawił się nam w historii jako Bóg, Ojciec Miłosierny. Owo objawianie dokonywało się etapami. Można mówić za teologami o miłosierdziu Bożym ujawnionym w dziele stworzenia, w dziele wcielenia i w dziele odkupienia. Miłosierdzie Boże objawione w dziele stworzenia. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że świat nie wziął się sam z siebie, ale został stworzony przez Boga. W wyznaniu wiary wypowiadamy słowa: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Świat widzialny ma zatem swój początek w Bogu. Podobnie i świat niewidzialny, dom naszego stałego zameldowania, dom, w którym mamy zamieszkać z Bogiem na wieczność, nazywany popularnie niebem, też pochodzi ten dom od Boga. Zatem wszelkie stworzenie ma swój początek w Bogu. Gdy o tym myślimy, może zjawić się nam pytanie, z jakiego motywu Bóg stworzył niebo i ziemię. Odpowiedź może być tylko jedna – z miłości. W dziele stworzenia Bóg objawia się jako najwyższa miłość. Ta miłość przybrała kształt miłosierdzia. Z chwilą, gdy człowiek popełnił grzech, gdy sprzeciwił się prawu danemu przez Boga. Pan Bóg bowiem nie odwrócił się od niego, ale właśnie odtąd obdarzał go już z miłością miłosierną, czyli miłosierdziem. W encyklice Dives in Misericordia sługa Boży Jan Paweł II napisał: miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziela się również do jego serca i może zatracić w piekle. Punkt 7. W oparciu o ten tekst możemy wyjaśnić, jaka jest różnica między miłością i miłosierdziem. Można by powiedzieć, że miłosierdzie jest to dar miłości adresowany dla kogoś, kto nań nie zasługuje, albo kogoś, kto jest od darczyńcy mniej doskonały. Nie mówimy, że miłość matki jest miłosierna wobec dobrego, posłusznego dziecka. Ona otacza go miłością, a nie miłosierdziem. Jednakże może zdarzyć się tak, że dziecko wykroczy przeciw matce, czasem bardzo nawet mocno, i zasłuży na naganę czy nawet na karę. Wtedy właśnie miłość matki do dziecka zyskuje rys miłosierdzia. Miłością więc można obdarzać wszystkich, zaś miłosierdziem obdarzamy naszych winowajców lub też ludzi w potrzebie, którzy się gorzej mają od nas, albo też ludzi, którzy są w czymś od nas mniej doskonali. Bóg na samym początku darzył człowieka i całe stworzenie miłością. Gdy jednak człowiek zawinił, miłość Boga do niego przybrała kształt miłosierdzia. Wiemy, że grzech pierworodny wydarzył się na samym początku, dlatego też trzeba uznać, iż Bóg od samego początku staje przed człowiekiem ze swoim miłosierdziem. Mówiąc o miłości i miłosierdziu w dziele stworzenia, popatrzmy także na nasze osobiste istnienie. Jesteśmy wszyscy, każda i każdy z nas, stworzeni przez Boga. Mogło nas nie być, a jesteśmy. Mogliśmy się narodzić na przykład w wieku VII po Chrystusie, czy w XV lub XVIII, a zostaliśmy powołani do życia akurat w takim czasie dziejów ludzkiej historii, akurat w takim oto narodzie. Zapytajmy retorycznie, któż z nas wybrał sobie czas i miejsce swego życia? Nikt z nas nie mógł sobie wybrać matki ani ojca, miejsca ani czasu życia. Dlaczego? Bo nas nie było przed poczęciem. Mógł sobie jedynie Chrystus wybrać Maryję na swą matkę, jako że istnieje jako Syn Boży przed wcieleniem od wieków. My natomiast takiej możliwości nie mieliśmy. Nasi rodzice, gdy byli małymi dziećmi, czy nawet wtedy, gdy zawierali małżeństwo, nie wiedzieli, że nas urodzą, że będą mieć akurat takie dzieci. Musimy sensownie przyjąć, że o naszym zaistnieniu zadecydował Bóg. Jesteśmy więc owocem miłości Boga. Jesteśmy dlatego, gdyż jest miłujący i miłosierny Bóg. Dlatego słowo żyję, istnieję, należy tłumaczyć jestem kochany, jestem kochana. Przez kogo? Najpierw przez Pana Boga, na pewno. A dopiero potem przez mamę, tatę, czy w życiu także jeszcze przez innych ludzi. To miłosierdzie Boże w dziele stworzenia. Teraz miłosierdzie Boże ujawnione w dziele wcielenia. Tam było w dziele stworzenia. Drugim bardzo widocznym etapem objawienia się Boga w Jego miłosierdziu było wcielenie Syna Bożego i Jego zamieszkanie w ludzkiej postaci na ziemi. Przyjście Chrystusa na świat jest rzeczywiście szczególnym znakiem i przejawem miłosierdzia Boga wobec świata. Sam Chrystus powiedział do Nikodema, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Motywem przyjścia Chrystusa na ziemię była miłość Boga do ludzi. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. W jakim celu jednak Go dał? Dlaczego odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem? Najpierw dlatego, by zrealizować i pokazać prawdziwego i pełnego człowieka, człowieka według zamysłów i planów Bożych. Pierwszy człowiek, Adam, był pełnym i pięknym człowiekiem, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, jednak grzech zeszpecił jego ludzkie oblicze. W nowym Adamie, w Chrystusie, który jest obrazem Boga niewidzialnego, odbudował Bóg to, co zostało zniszczone w pierwszym Adamie. Gdy zatem chcemy dowiedzieć się, kim jest i jaki powinien być człowiek, musimy zatrzymać się przed tym, o którym Piłat powiedział proste słowa. Oto człowiek. Można więc powiedzieć, że tylko dzięki Chrystusowi wiemy, kim jest Bóg, ale także kim jest człowiek. Tak pięknie o tym powiedział sługa Boży Jan Paweł II w Warszawie w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Człowieka bowiem do końca nie można zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa, nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa i dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi, mówił papież. Jednakże nie możemy się zadowolić jedynie takim stwierdzeniem, że Syn Boży stał się człowiekiem, by pokazać nam doskonałego, pełnego człowieka, ale musimy jeszcze dodać, iż Jezus stał się człowiekiem, aby nas zbawić, aby uczynić nas dziećmi Bożymi i zapewnić nam wieczne życie, wieczne przebywanie z Bogiem. I właśnie etap trzeci, miłosierdzie Boże objawione w dziele odkupienia. W prologu Ewangelii według świętego Jana czytamy słowa: wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Zaś w liście świętego Pawła do Tytusa znajdujemy słowa: z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się nadziei dziedzicami życia wiecznego. To Boże miłosierdzie, wyrażające się w zbawieniu człowieka, wychwala Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, mówiąc o miłosierdziu objawionym w krzyżu i zmartwychwstaniu. Pisze tam papież m.in. takie słowa: krzyż Chrystusa, w którym Syn współistotny Ojcu oddaje pełną sprawiedliwość samemu Bogu, jest równocześnie radykalnym objawieniem miłosierdzia, czyli miłości wychodzącej na spotkanie tego, co stanowi sam korzeń zła w dziejach człowieka, na spotkanie grzechu i śmierci. Nieco dalej pisze Ojciec Święty: w swym zmartwychwstaniu Chrystus objawił Boga miłości miłosiernej właśnie przez to, że jako drogę do zmartwychwstania przyjął krzyż. Można przeto powiedzieć, iż krzyż Chrystusa mówi nam, jak wielka jest miłość Syna Bożego do nas, gdy On, będąc bez grzechu, dobrowolnie wydał się na mękę i śmierć krzyżową za nas. Sam na sobie wypełnił te słowa, które wcześniej powiedział: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A więc powtórzmy: miłosierdzie Boże ujawniło się wobec nas w dziele stworzenia, w dziele wcielenia Syna Bożego i w dziele odkupienia dokonanego przez Niego na krzyżu. Część druga naszej katechezy: miłosierdzie człowieka odpowiedzią na miłosierdzie Boże. Jako ludzie wszyscy jesteśmy odbiorcami Bożego miłosierdzia. Już nadmieniliśmy, że nasze zaistnienie jest pierwszym wielkim darem otrzymanym od Boga, ale potem przecież w ciągu naszego dotychczasowego życia doświadczaliśmy tyleż razy Bożego miłosierdzia. Najwyraźniej doświadczaliśmy tego miłosierdzia w sakramencie pojednania. Tyle razy klękaliśmy przed krzyżem Chrystusa i prosiliśmy o przebaczenie. Powtarzała się w naszym życiu historia z przypowieści o Synu Marnotrawnym i Miłosiernym Ojcu. Bóg zdejmował z naszych serc ciężar naszych win i przywracał nam przyjaźń, okazując nam swoje miłosierdzie. Przyjmowanie Bożego miłosierdzia urzeczywistnia się tak jaskrawo na miejscach pielgrzymkowych, w sanktuariach maryjnych. W 1983 roku sługa Boży Jan Paweł II w czasie drugiej pielgrzymki do ojczyzny, gdy przybył na jubileusz 600-lecia sanktuarium jasnogórskiego, mówił na Jasnej Górze: iluż w ciągu tych 6 wieków przeszło przez jasnogórskie sanktuarium pielgrzymów? Iluż tutaj się nawróciło, przechodząc od złego do dobrego życia swojej wolności? Iluż odzyskało prawdziwą godność przybranych synów Bożych? Jak wiele o tym mogłaby powiedzieć kaplica jasnogórskiego obrazu? Jak wiele mogłyby powiedzieć konfesjonały całej bazyliki? Ile mogłaby powiedzieć Droga Krzyżowa na wałach? Olbrzymi rozdział historii ludzkich dusz. Wszyscy jesteśmy dłużnikami miłosierdzia Bożego. Fakt obdarzania nas miłosierdziem Bożym rodzi w nas powinność okazywania miłosierdzia naszym bliźnim. W Piśmie Świętym jest tak wiele wezwań do okazywania miłosierdzia względem drugich. Jest to najlepsza odpowiedź na dar miłosierdzia przyjmowany od Pana Boga. Oto kilka tekstów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bądźcie nawzajem dla siebie dobrzy i miłosierni. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie. Te ostatnie dwa cytaty od świętego Pawła. Do okazywania i czynienia miłosierdzia Kościół wzywał ludzi w każdym pokoleniu. Nie tylko wzywał, ale pełnił czyny miłosierdzia. Zakładał szpitale, sierocińce, przytułki, ochronki dla sierot, dla biednych, opuszczonych, bezdomnych. W czasach najnowszych Ewangelię Miłosierdzia tak często przypominał Jan Paweł II. Szczególne zachęty do pełnienia dzieł miłosierdzia otrzymaliśmy w sierpniu 2002 roku, w czasie ostatniej jego pielgrzymki do ojczyzny. W niedzielę 18 sierpnia 2002 roku mówił sługa Boży Jan Paweł II w czasie mszy świętej na krakowskich Błoniach. Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. I trzecia część naszej katechezy, formy świadczenia miłosierdzia chrześcijańskiego. W tej samej homilii na krakowskich Błoniach Ojciec Święty zachęcał nas, cytat znowu, Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości wyznacza nam wszystkim tę samą miarę. Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. Owo świadczenie miłosierdzia w dzisiejszym świecie, do którego wzywa nas sługa Boży Jan Paweł II, może wyrażać się w potrójnej formie. Miłosierdzie możemy wyrażać w czynie, słowie i modlitwie. Przyglądnijmy się jeszcze tym trzem sposobom okazywania miłosierdzia. Najpierw miłosierdzie wyrażane w czynach. Jest to podstawowa, najważniejsza forma świadczenia miłosierdzia. Kościół od wieków zachęcał do pełnienia uczynków miłosierdzia. W dawnym katechizmie były wyróżniane uczynki miłosierne względem duszy i uczynki miłosierne względem ciała. One się wcale nie zestarzały. Są bardzo aktualne i na dzisiejszy dzień. Przypomnijmy je. Uczynki co do duszy, grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Zaś uczynki miłosierne co do ciała to łaknących nakarmić, pragnących napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Być może, że z wyliczonych ludzie najbardziej jeszcze dziś praktykują ten ostatni uczynek, umarłych grzebać. A przecież wszystkie są one ważne i bardzo aktualne. Przywołajmy też w naszej katechezie kilku świadków miłosierdzia w czynie. Niech to będą na przykład trzy wielkie niewiasty. Święta Jadwiga Śląska z wieku XIII, Stanisława Leszczyńska z XX stulecia i matka Teresa z Kalkuty, także z XX stulecia. Święta Jadwiga Śląska, 1174-243, urodziła się w Andex. Została wychowana w klasztorze benedyktynek w Kitzingen. Przybyła na Śląsk, by poślubić księcia Henryka Brodatego. W małżeństwie urodziło się 7 dzieci. Wszystkie przeżyła i pochowała oprócz córki Gertrudy. Była przykładną żoną i matką, wzorową wychowawczynią swoich dzieci i wnuków. Jej życie znamionowały 3 ważne ewangeliczne przymioty. Rozmiłowanie w Bogu, które się wyrażało w modlitwie bardzo długiej, serdecznej i w codziennym uczestniczeniu we mszy świętej. Wytrwałość w cierpieniu, w niesieniu krzyża i duch chrześcijańskiego miłosierdzia. Miłość małżeńska i rodzicielska Jadwigi promieniowała na biednych, uciskanych i źle się mających. W kronikach, w żywotach świętej Jadwigi jest tyle śladów świadczących o jej wielkim miłosierdziu. Sama się chorymi opiekowała, miała dla nich czas, fundowała przytułki, ochronki. Wiemy, że święta Matka Ziemi Śląskiej stała się też patronką polsko-niemieckiego pojednania, a od 16 października 1978 roku stała się także patronką Dnia Wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Drugi przykład miłosierdzia chrześcijańskiego, Stanisława Leszczyńska, 1896-1974. Wzorowa żona i matka, wychowawczyni 3 synów i córki. Położna przez prawie połowę swego życia, nazywana w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau 1943-1945 mamą. Przyjęła tam na świat ponad 3000 niemowląt. W prezentacji książkowej Chrześcijanie nazwana jest przez autorkę tekstu Matką Bezbronnych. Nim przystąpiła do przyjęcia porodu, klękała i z twarzą ukrytą w dłoniach modliła się, żeby poród się udał. Zeznaje naoczny obozowy świadek Janina Pstrąg. Przecież nie było w obozie wystarczających środków medycznych, stąd też modlitwa tej położnej. Najstarszy syn, Bronisław, zanotował we wspomnieniu o matce: dziecko dla niej było największym cudem świata, a akt rodzenia najwspanialszym biologicznym uniesieniem natury. Z narażeniem życia, kierując się chrześcijańskim sumieniem, wbrew poleceniom władz obozowych, służyła życiu, opiekując się noworodkami i matkami w strasznych, nieludzkich warunkach obozowej katorgi. Alina Nowak kończy swoją relację o Stanisławie Leszczyńskiej następująco. Cytat. Dla pokoleń, które żyć muszą ze świadomością tragizmu i okrucieństwa największej w dziejach ludzkości zbrodni, ludzie tej miary co Leszczyńska ocalają wiarę w godność i wielkość człowieka. Udowadniają, że nawet w bezprzykładnie nieludzkich warunkach obozów zagłady, w sytuacji skrajnej, hitleryzm nie zniszczył w człowieku odruchów najwartościowszych, bezinteresownego poświęcenia, współczucia, solidarności i pragnienia przyjścia z pomocą. Nie wiemy, czy wszyscy nasi parlamentarzyści, których naród ostatnio prosił o konstytucyjną ochronę życia ludzkiego, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, właśnie wiedzą o takich osobach, które zaświadczyły swoją działalnością o tym, kim jest człowiek, jaka jest jego godność i wartość. I trzecia wybrana na dzisiaj przez nas niewiasta to Matka Teresa z Kalkuty, 1910-1997. Pochodziła z Albanii, została siostrą zakonną, jako zakonnica służyła w niewiarygodny sposób najbiedniejszym z biednych. Po jej śmierci powiedział premier Indii do swoich rodaków: w pierwszej połowie XX wieku wskazywał nam drogę Mahatma Gandhi, zaś w drugiej połowie tego stulecia naszą przewodniczką była Matka Teresa. Kardynał Joachim Meissner, arcybiskup Kolonii, złożył o Matce Teresie z Kalkuty piękne świadectwo w czasie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. W czasie homilii wygłoszonej w hali ludowej powiedział takie oto słowa. Eucharystia wyzwala człowieka do prawdziwego i trwałego humanizmu, czyniąc go zdolnym do prawdziwej miłości. Kto klęka przed konsekrowaną hostią, z łatwością pochyli się również nad strapionymi i umęczonymi tego świata. Być może w dzisiejszych czasach nie uwidoczniło się to w takim stopniu jak w życiu Matki Teresy z Kalkuty. Jej doświadczenie Eucharystii jako miłości Bożej wskazującej drogę wyzwoliło ją do dzieła miłości na ulicach Kalkuty. Dane jej było nagle pojąć, że Pan w monstrancji jej kaplicy i Pan w ciałach chorych w domach śmierci Kalkuty to ten sam Pan, to ten sam Chrystus, mówił kardynał. Matka Teresa wprowadziła we wczesnych godzinach rannych adorację Najświętszej Eucharystii. Wieczorem natomiast była także jedna godzina adoracji, aby wyostrzyć spojrzenie jej sióstr na obecność Pana w Eucharystii i w cierpiących. Dzień po dniu Matka Teresa wysyłała swoje siostry do pracy z poleceniem: wykonujcie dobrze waszą pracę, ponieważ Chrystus w Eucharystii i Chrystus w ciałach chorych to ten sam Pan. Mówiła, mamy zawsze do czynienia z Chrystusem tak samo w kaplicy, jak i w domach śmierci. Dlatego jej siostry są kontemplacyjne w działaniu. Modlą się swoją pracą przed monstrancją i pracują swoją modlitwą wśród ludzi. Dlatego należą one do najbardziej wolnych ludzkich dzieci na ziemi Bożej, ponieważ przez Eucharystię są wyzwolone dla Boga i dla ludzi, mówił kardynał. Drodzy słuchacze, do czynienia miłosierdzia zachęcał nas Jan Paweł II tak często, a szczególnie w czasie ostatniej pielgrzymki. Może jeszcze jego słowa, które są takie piękne i ważne, i aktualne. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia, beznadziei. Potrzeba wyobrazić miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa, aby nieść radę, pocieszenie duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. I teraz miłosierdzie wyrażane w słowach, to było w czynach, teraz w słowach, powoli zmierzamy do końca. Ludzkie słowo może być też bardzo skutecznym i doniosłym sposobem okazywania i głoszenia miłosierdzia. Nasze słowo może być przecież nie tylko nośnikiem prawdy, ale także miłości. W duchu miłosierdzia chrześcijańskiego możemy poprzez nasze słowo nieść miłość w formie pocieszania, podnoszenia na duchu, w formie udzielania dobrych rad, także w formie przebaczania tym, którzy nam zawinili. Możemy sobie przypomnieć ludzi, którzy nas pocieszali w naszych utrapieniach, którzy nas podnosili na duchu, gdyśmy byli przywaleni jakimś nieszczęściem. Gdy ktoś nam przychodził z pomocą w ciężkiej sytuacji życia, to jakby zabłysło nam światło słońca. Cenimy sobie ludzi, którzy nas obdarzają życzliwym słowem, którzy potrafią doradzić, także wstawić się za nami, gdy nas ktoś atakuje. Bardzo ważną formą wyrażania miłosierdzia w słowie jest przebaczenie. Święty Augustyn powiedział, że jeżeli przebaczamy drugim, to wtedy jesteśmy najbardziej podobni do Boga, który jest Bogiem miłosierdzia i przebaczenia. Wiemy z doświadczenia, że ludzie mają często kłopoty z przebaczaniem. Starsi pamiętają, jaka była wrzawa wywołana przez komunistów po słynnym liście biskupów polskich do biskupów niemieckich z roku 1965 przed polskim milenium. Z zakładach pracy urządzano wiece antykościelne, wzywano do protestu przeciw biskupom, na płotach wypisywano hasła w rodzaju „Nigdy nie przebaczymy”. Słyszymy niekiedy w rozmowach takie oto oświadczenia: „Ja mu tego nigdy nie wybaczę, ja mu tego do śmierci nie zapomnę”. Niektórzy mówią, że przebaczenie jest wynikiem słabości. A przecież do przebaczania wzywa nas Bóg i oznajmia, że nasze wzajemne przebaczenie jest warunkiem otrzymania od Niego przebaczenia. Przecież mówimy: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Już w Starym Testamencie Bóg mówił o potrzebie przebaczania. „Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, na przymierze Najwyższego, i daruj obrazę”. Już wtedy było wskazywane, że odpuszczenie winy bliźniemu jest warunkiem dostąpienia odpuszczenia własnych grzechów. Temat przebaczania podjął także w swojej nauce Chrystus, gdy Piotr pewnego razu zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczył przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Usłyszał wówczas od Chrystusa: „Nie mówię ci 7 razy, lecz aż 77 razy, czyli zawsze”. Dyrektywę tę zilustrował Chrystus przypowieścią o nielitościwym dłużniku. Zakończył ją słowami: „Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. Zatem też jest bardzo jasno powiedziane, że przebaczenie bliźniemu jest warunkiem otrzymania przebaczenia od Boga. I wreszcie miłosierdzie wyrażane w modlitwie, a więc było w czynie, w słowie, i na koniec mówimy o miłosierdziu wyrażanym w modlitwie. Sługa Boży Jan Paweł II w oparciu o dzienniczek świętej siostry Faustyny tak często przypominał, jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. W 2002 roku, w czasie konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w dniu 17 sierpnia mówił, cytat: „Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”. Jan Paweł II, zapytany kiedyś przez ciekawskiego dziennikarza, o co najczęściej modli się, odpowiedział krótko: „O miłosierdzie Boże dla świata”. Jakie to pouczające dla nas. W koronce do miłosierdzia Bożego wypowiadamy słowa: „Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Niech ta modlitwa, niech to wołanie będzie obecne w naszym życiu, bo to takie ważne, takie potrzebne. Wszystkim słuchaczom Radia Maryja, całej rodzinie Radia Maryja życzę wewnętrznego otwierania się na dar Bożego miłosierdzia, na dar nieskończonego Bożego miłosierdzia, i życzę także jak najlepszego świadczenia miłosierdzia względem bliźnich w czynie, w słowie i w modlitwie. Dziękuję za uwagę, serdecznie wszystkich pozdrawiam, czcicieli Bożego Miłosierdzia z rodzinnych moich stron, z mojej diecezji, a szczególnie pielgrzymów, którzy dzisiaj nawiedzają sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wszystkim szczęść Boże i dobrego czasu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, teraz i zawsze. Dziękuję bardzo.